witam was bardzo serdecznie, oficjalnie, już stąd, z tej strony. Chyba nie ma co przedłużać. Spróbujemy, może gdybyśmy troszeczkę mogli się przysłonić, może się uda. Miejmy nadzieję, że tak się nic nie spali. Dobra. Chcę, żebyście po prostu troszeczkę lepiej widzieli, bo tam będzie parę literek trochę mniejszych, więc... Dobrze. Witam was kolejny raz na... w tym ciągu przejścia przez List do Rzymian z perspektywy takiej hebrajskiej retoryki biblijnej. Czyli takiego podejścia, które próbuje jakby odkryć, jak autor poukładał tekst, bo jak sugeruję wam, od jakiegoś czasu autorzy biblijni układali tak te swoje teksty, aby łatwiej było nad nimi jakby je opanować i być może pamięciowo, ale też jakby przede wszystkim, aby te układy w jakiś sposób naprowadzały odbiorcę, który zna te same jakby reguły przekazu, łatwiej było dotrzeć do tego, o co autorowi tego tekstu chodziło. Dotarliśmy do fragmentu 9:29-10. Taki jest pomysł na dzisiaj. Myślałem, że ten cały blok będziemy w stanie wziąć na jedno posiedzenie, ale jest tam tyle rzeczy po prostu trudnych i prawdopodobnie z tej perspektywy, którą ja wam będę prezentował, odmiennych od tego, w których miejscach wy jesteście, że jakbyśmy to wszystko wzięli na raz, to po prostu byłoby to po pierwsze bardzo długie spotkanie, a po drugie po prostu na samym końcu mielibyście rzeczy najtrudniejsze, a nie chciałbym tych rzeczy najtrudniejszych zbyć krótkimi uwagami, bo wtedy nie będziecie mieć żadnego jakby pożytku z tego, jak to wygląda z tej perspektywy, w związku z tym część pierwsza, no i zobaczymy potem za kolejny miesiąc po prostu, co z tego wyjdzie. Pozwólcie, że króciutko przypomnę troszeczkę tą perspektywę, bo myślę, że ta perspektywa, którą wam w ogóle proponuję na ten cały list, jest dość istotna właśnie w tych rozdziałach 9-11. Więc ja wam sugeruję coś takiego, że Paweł pisze do społeczności, która się składa generalnie z dwóch podgrup, judeo-chrześcijan i pogano-chrześcijan. No już mniejsze, jak tam do tego mogło dojść. I stara się pokazać, że Ewangelia, której sednem jest Chrystus, jego dzieło, pozwala tym dwóm społecznościom stanowić jedno teraz i stara się pokazać Paweł im, że oni mogą być razem właśnie jako ta wspólnota dzieci Bożych, jako ta społeczność wiary, jako jeden lud, nowy lud, który ma jednego Pana Chrystusa. I problem polega tylko na tym, że wedle tego, co prawdopodobnie do niego dotarło, to, że pomiędzy tymi dwoma podgrupami coś iskrzy. Iskrzy prawdopodobnie na tle rywalizacji o dominację w tej społeczności, o pewne prawa, prawdopodobnie do tego, kto powinien być pierwszym. I ten list w wielu różnych miejscach sygnalizował nam, że po prostu Paweł stara się w jakiś sposób porozbijać te punkty, które każda ze stron uważała, że ma silne, i te zarzuty, które stawiała drugiej stronie, że po prostu ta druga strona nie może być jakby na tym pierwszym miejscu, bo właśnie, albo Żydzi dlatego, że nie przyjęli generalnie Chrystusa, a poganie dlatego, że nie mają pism i nie wiedzą, na czym to wszystko stoi generalnie. Jedni drudzy im po prostu mogli różne rzeczy zarzucać. No i Paweł usiłuje w jakiś sposób wejść w tą rywalizację, w ten konflikt, i stara się porozbijać te rzeczy, które między nimi iskrzą. Trzeba powiedzieć, że rozdziały od 9 do 11 szczególnie Paweł dedykuje właśnie do tego środowiska. Tutaj niestety nie widzicie, ale te ludki są lekko żółto-zielonkawe. Ten są tylko zielonkawe. To są lekko żółto nie zielonkawe, niestety tego może za bardzo nie widać, ale to taki komentarz, dlaczego są lekko żółto-zielonkawe, za chwileczkę się wyjaśni. W każdym razie oni reprezentują tą grupę właśnie judeo-chrześcijan i Paweł w tych rozdziałach 9-11 stara się skierować swoją argumentację głównie do nich, bo po prostu z jednej strony, jak sam mówi, na nich mu bardzo, bardzo zależy, to są jego rodacy, tak? Z drugiej strony oni rzeczywiście to co mówiłem miesiąc temu, są cały czas jako lud Boży istotny dla Izraela, tak? A po drugie, oczywiście w Rzymie oprócz chrześcijańskiej społeczności jest całkiem spora diaspora żydowska. Zresztą możecie o tym przeczytać sami w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł tam dociera, to po prostu spotyka się z Żydami różnego rodzaju i to z Żydami niechrześcijanami, tak? I tam prowadzi z nimi różnego rodzaju polemiki. I chodzi o to, że ta grupa, ona nie tylko sama sobie musi postawić jakby od nowa pytania stawia sobie i musi sobie znaleźć odpowiedzi właściwe, jakieś konstruktywne, co dotyczy ich, co w takim razie z ich obietnicami, które miał Izrael i które oni sobie w określony sposób wyobrażali, że będą władać nad światem i tak dalej, że ten Chrystus będzie władcą militarnym, politycznym, a tutaj się zupełnie wszystko inaczej poukładało. Jak teraz się z tym wszystkim jakby odnaleźć? Teraz muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno my jesteśmy we właściwym miejscu, czy to nasi rodacy, którzy nie przyjęli Chrystusa, są we właściwym miejscu. No i oczywiście to grono Żydów w Rzymie, ono też generuje pewną polemikę i presję na tą część tej społeczności żydowskiej i podejrzewam, podsuwa różne krytyczne uwagi odnośnie chrześcijaństwa, odnośnie Chrystusa, odnośnie tej grupy, Żydów, która po prostu weszła w zaufanie do Chrystusa, tak? I Paweł z jednej strony usiłuje naprawić to, co tu się dzieje, ale z drugiej strony chce jakby wzmocnić tą grupę w odniesieniu do tych wszystkich rzeczy, które może być jakby dla nich ciężarem, obciążeniem związane z tym, że wyszli, opuszczają pewną tradycję, opuszczają pewną społeczność żywą, która po prostu no, ma jakieś wyobrażenia, ma jakąś naukę i no, na pewno Żydzi, chrześcijanie są przez tą grupę w jakiś sposób atakowani. Tak? Więc Paweł usiłuje pomóc tej grupie w tych rozdziałach od 9 do 11 przede wszystkim. I to jest to, co jest ważne, bo jeżeli przyjmiemy perspektywę taką, którą można chyba znaleźć w większości komentarzy do Listu do Rzymian, do tych rozdziałów, a mianowicie to, że te rozdziały jednak przede wszystkim mówią do chrześcijan pogańskiego pochodzenia, tak? To przy takiej perspektywie zdecydowana większość cytatów ze Starego Testamentu, jakie mamy w rozdziałach od 9 do 11, zostają jakby zgwałcone do tego, żeby znaczyły coś innego niż pierwotnie. Z chwilą, kiedy pozostajemy przy takiej perspektywie, jaką ja wam proponuję, to te cytaty ze Starego Testamentu, które Paweł przytacza, one mogą nadal mieć te znaczenia podstawowe, jakie miały w swoich oryginalnych tekstach. I to jest dla mnie dość ważne, tak? Że po prostu Paweł używa tych starotestamentowych tekstów, używa ich rozumiejąc, jakie było ich znaczenie i pokazuje i tak ich właśnie jako elementów argumentacji, tak się nimi posługuje, aby przekonać swoich rodaków do tego, aby uwierzyli, że wybierają właściwą drogę, są we właściwym miejscu. To jest a propos tego kontekstu, który przy tej dyskusji, którą Paweł prowadzi w tych rozdziałach i w tym bloku, który dzisiaj zaczniemy, no to są rzeczy ważne. Ważne, myślę, że po prostu pomocne do tego, żeby sobie z tym poradzić. Tak? Dobrze. Czyli mamy tak. Pokazałem wam, że według mojej perspektywy cały list do Rzymian ma taką budowę koncentryczną. Jesteśmy od dłuższego już czasu w rozdziałach od 9 do 11 i powiedziałem wam, że te rozdziały jakby skupiają swoją uwagę wokół usprawiedliwienia przez wiarę, usprawiedliwienia, które jest jedynie dziełem Boga i usprawiedliwienia, które przez wiarę jest dane nie tylko Żydom, ale i poganom. I taki blok, który zajmował się takim samym zbiorem rzeczy, to był blok wcześniejszy od 1.18 do 5.21. Tak? Jeśli chodzi o to, co teraz już robiliśmy, to wam z kolei pokazałem, że całość tego, no to też ma taką budowę koncentryczną i ten cały blok od 9 do 11, ja bym tak zupełnie z grubsza z grubsza, tak, określił, że to jest właśnie pokazanie rola i miejsce Izraela w stosunku do Bożego usprawiedliwienia przez wiarę i Bożego planu zbawienia dla wszystkich ufających Bogu. Tak? Paweł tutaj pokazuje, jak Bóg prowadzi swój plan, ale przede wszystkim w jaki sposób zestawia Izraela, jego nadzieje, jego historię, postawy z tym, co Bóg od początku oczekiwał od Izraela i w ogóle od człowieka. Tak? I te zachowania, te różne perspektywy, te obrazy w naszym dzisiejszym tekście znowu zostaną przez Pawła przywołane, no i zobaczymy, jak to wygląda. Ostatnio mówiliśmy o tej cząstce. Ta rama zostanie przez nas omówiona na samym końcu dyskusji o tym całym bloku. Dzisiaj wchodzimy w tą cząstkę i jak powiedziałem, weźmiemy ją na dwa razy. Dzisiaj zapoznamy się z ramą tego tekstu i zbliżymy się do jego centrum, ale samo centrum omówimy sobie następnym razem. Czyli dzisiaj poznamy kontekst, który jakby buduje sam ten blok tekstu po to, żeby zrozumieć, w jakim klimacie i do czego nas Paweł popycha, no i czym to zwieńczy. Ale czym to zwieńczy, dzisiaj sobie o tym nie będziemy jeszcze mówić. Dobrze, no to zaczynamy od tekstu i próbujemy przeczytać, tak? Zrobimy to tak samo, jak brałem to ostatni raz z wami, czyli z całego tego tekstu bierzemy coś z początku i bierzemy coś z końca, tak? Bo mam wrażenie, że te rzeczy się jakoś tam żenią ze sobą, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali nie tak sznurkiem jedno, a potem drugie, ale będziemy czytać tak, tak? Równolegle, po to, żebyście sami mogli zobaczyć, czy te cząstki na poziomie tematów, idei rozmawiają ze sobą, czy też nie, tak? No dobrze. To może dzisiaj, może niekoniecznie ja tylko będę czytał. Będę was prosił o pomoc, tylko czy jest widoczne wystarczająco?
Tak.
Tak? Krzysiu, przeczytaj głośno pierwszą parę, dobrze?
I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, jak Sodoma stalibyśmy się i do Gomory bylibyśmy podobni. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Czy nie wiecie, co o Eliaszu mówi Pismo? Jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam i nastają na moje życie. Ale co mu mówi wyrocznia? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.
Okej. Okay. Jak byście mogli z grubsza określić, co, jaka jest idea w pierwszej części, w wersetach 29, a potem w wersetach od 1 do 4 po drugiej stronie?
No jest ta reszta pozostawiona.
Reszta. Dokładnie, tak? Za pierwszym razem Paweł odwołuje się do tekstu Izajasza 1:9, ale przypuszczam, że nie tylko, bo gdybyście zerknęli do tekstu 5 Mojżeszowej, powtórzonego prawa 29-22, tam zobaczylibyście, że również pojawia się motyw Sodomy i Gomory. Ale w kontekście potencjalnego sądu nad Izraelem, gdyby okazał się niewierny swojemu Bogu. To jest istotne, bo te rozdziały, które są jakby odnowieniem przymierza w 5 Mojżeszowej od 29 do 32, będą intensywnie wykorzystywane w całym tym bloku. I jak może ktoś z was sobie przypomina, to są bardzo przykre słowa dla Izraela. Bardzo groźno brzmiące, ale też wręcz proroczo brzmiące. Więc tutaj mamy odwołanie się do tego modelu sądu i Paweł mówi, że gdyby to, że Bóg nie chce zachować Izraela, tak, gdyby nie, sam nie zadbał o to, to mówiąc krótko, upadlibyśmy tak jak tamte miasta. A w tym drugim miejscu W tym drugim miejscu mamy też tą resztkę, ale zwróćcie uwagę, ponownie jest ta sama idea. Bóg, gdyby Bóg nie zastępów nie pozostawił nam zarodzi, a tutaj Bóg zostawiłem sobie, tak? Czyli ponownie, nie dość, że jest kwestia resztki, ale to powiem krótko, że znowu Bóg w przeciwieństwie do postawy, jaką prezentuje Izrael wobec Niego, sam stara się o to, aby zachować ten lud. Przy czym, o ile tutaj nie jest napisane nic o tej zarodzi, o tej resztce, o tyle tutaj mamy już komentarz, tak? Jakiego to są typu ludzie?
Którzy nie zgięli kolan przed Baalem.
Aha, czyli mamy podpowiedź taką, że to nie jest taka zupełnie resztka, czyli jednak Bóg stara się wybrać z takich, którzy pozostają mu wierni, tak? Czyli zwróćcie uwagę, element wierności zostaje właśnie skontrastowany, bo Eliasz mówi, porzucili ciebie, porzucili wszystko, co
ja
w jakiś
sposób.
Ja zostałem sam. No, zwróćcie uwagę, to jest też niebezpieczna perspektywa, kiedy człowiek patrzy na wszystki, na cały świat tylko przez pryzmat siebie, bo jak widać, widzi źle, tak? Błędnie widzi. Bóg mówi, nie tylko ty, ale zwróćcie uwagę, jaka jest argumentacja Pawła do tego swojego środowiska? Ja zostałem, ale ja nie zamierzam myśleć, że tylko ja zostałem. Wy też żeście zostali, tak? Do tego swojego środowiska w społeczności żydowskiej, chrześcijan w Rzymie mówi, jeżeli ufacie, to jesteście w tym samym worku, tak? W tym pozytywnym worku, tak? Czy rozumiecie mnie? Okej? Okay? Dobra. No to w takim razie zejdźmy piętro niżej. Ktoś przeczyta?
Może spróbuję. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Podobnie i obecnie resztka według wyboru łaski pozostała. Jeśli zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc, czego Izrael poszukuje, tego nie osiągnął, ale wybranie osiągnęło. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości.
Okej. Okay. Czy jest jakaś bliskość między tymi dwoma fragmentami?
Izrael nie doszedł do sprawiedliwości z zakonu. Pozostali ulegli zatwardziałości.
Tak. To jest jedna rzecz. Co jeszcze?
Element łaski.
I tu, tak? I jeszcze jeden dużo istotniejszy element. Kto ich wyprzedził?
Poganie.
Poganie, ale generalnie ci, którzy właśnie chcą się oprzeć na wierze, chcą się oprzeć na łasce, chcą się oprzeć na Bożym darze, tak? I to jest cała sprawa. Tu jest używana taka metafora sportowa, że nie ci, którzy tak niby ścigali, czyli ci Żydzi, tak, osiągnęli to, więc jakby z zewnątrz wygląda na to, że oni się ze wszystkich stron, jakby, ze wszystkich jakby siły chcą osiągnąć tej sprawiedliwości. Ale Paweł ujawnia, że no, może i chcą, ale tak naprawdę jest to podszyte nie tym, co powinno ich od wewnątrz charakteryzować, tak? Szukają swojego. Nie szukają tego, co jest po linii Bożej. Obierają inny kierunek. W związku z tym Paweł mówi, nie idą za tym, na czym powinni stać, czyli na wierze, na darze, na łasce, ale dlatego, że było to nie z wiary, czyli nie oparte na zaufaniu na Bogu, ale jakby z uczynków. I tamtym wraca, tak, to właśnie osiągnięcie tego jest przez łaskę, nie z uczynków. Ta sama opozycja i to sama jakby sytuacja, że ci, którzy stawiają na łaskę, sięgają usprawiedliwienia i pojednania. Ci, którzy stawiają na własną pracę, nie sięgają tego, ponieważ to jest niemożliwe. Tak? Paweł wcześniej mówiąc o wszystkich, że niestety jesteśmy moralnie pod kreską. W związku z tym nie możemy zbudować na swojej sile moralnej, tak? Na swojej uczynkowości, na jakiejkolwiek swojej pracy. Dlatego pokazałem wam, że te dwie idee są ze sobą równoległe i następują po pierwszej parze też idei równoległej. No dobrze, no to w takim razie co mamy na samym dole? Pozwólcie, że to już ja przeczytam. Pierwszy fragment. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w Niego wierzący nie będzie zawstydzony. I drugi fragment. Jak napisano, to jest kontynuacja, a reszta uległa zatwardziałości, tak? Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia i dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą im. Niech zaśmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. No takie niezłe życzenie świąteczne. Czy jest coś wspólnego, podstawowego wspólnego pomiędzy tymi dwoma fragmentami? Co one generalnie opisują w stosunku do Izraela?
Ich nieprzyjęcie Chrystusa w kategorii upadku. Potknięcia.
Czy gdzieś tu jest Chrystus?
No, kamieniem.
Ale to jest cytat z Izajasza. To jest cytat z Izajasza, 8 rozdział 13-15. No nie, ale to jest cytat z Izajasza. To jest cytat z Izajasza. Pytanie, czy Piotr ma to samo na myśli, co my myślimy, czy nasi komentatorzy, kiedy to komentują. Tutaj w każdym razie zwrócił uwagę.
Odbyli się o jakiś kamień.
Dokładnie. Oczywiście, że ten kamień to nie jest kamień fizyczny, nie to Izajasz ma na myśli, kiedy o tym mówi. Kiedyś was zachęcałem po jednym z naszych spotkań wprowadzających, abyście sobie sami przeszli te 8 rozdziałów Izajasza i odpowiedzieli sobie, o co chodzi z tym kamieniem. Nadal was o to zapraszam, ale nawet jeżeli tego wam nie zdradzę, to widzimy, że tutaj jest potknięcie i tutaj jest obraz, mówiąc krótko, tego odwrócenia się, buntu, czyli w tych rozdziałach, w tym fragmencie paralelnym od 8 do 10, widzimy, że następuje jakby obraz tego, że odwrócili się, i Paweł serwuje im psalm 69, wersety 23-24, po części z wersji Septuaginty, i pokazuje, że no, takie są konsekwencje z ignorowania tej skały. Tak? Izrael ignoruje pewną skałę, której zignorowanie prowadzi do bardzo negatywnych konsekwencji. Tutaj zwróćcie uwagę, pojawia się ten stały motyw oko, ucho, nie jedno i drugie tutaj prawdopodobnie, ani akurat jest, oczy i uszy, tak? I to jest ten obraz typowy, kiedy ktoś odrzuca pewne komunikaty, nie chce rozumieć, chce iść swoją drogą, tak? I to jest obraz, który po prostu w tekstach Starego Testamentu pojawia się wielokrotnie. Pojawia się również właśnie w tym bloku, o którym wam wcześniej mówiłem, z Piątej Mojżeszowej, o ile się nie mylę, chyba w 20. Nie wiem, czy nie w 32. Nie w 32, w każdym razie tam również pojawia się wypowiedź Mojżesza, nie jeszcze teraz o szczegóły adresu, kiedy on sam stwierdza, że Bóg do tej pory nie dał wam serca, które rozumie, oczu, które widzą i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe, bo Mojżesz to mówi na progu wejścia do Kanaanu, kiedy wydawało się, że Izrael jest w mocy, tak? Pokolenie krnąbrne jakby odeszło, to posłuszne niby jest, właśnie w drodze i zaraz zdobędzie to, co miało zdobyć, a tymczasem Mojżesz widzi sprawę zupełnie inaczej. Tak? No, mniejsza z tym, u Izajasza tego typu określenia też się pojawiają, tak? U Jeremiasza tym bardziej. W związku z tym widzimy, że mamy generalnie taki właśnie porządek, takie pary. Co mógłbym tutaj jeszcze wam powiedzieć? Wydaje się, że to, co pojawia się tutaj, potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego wierzący nie będzie zawstydzony. Dopóki człowiek tylko zna ten cytat z Rzymian, nie wie, jaka jest siła tego zarzutu. Trzeba by przeczytać sobie te 8 rozdziałów Izajasza i zobaczyć, czy to jest takie delikatne powiedzenie, no potknęli się, no. Tak jak mówimy, dziecko szło i się potknęło, co nie? No nic, wstawaj, to nic się nie stało, to nie? Nie wiemy, jaka jest siła tego zarzutu, więc możemy mieć takie właśnie wrażenie, że na początku mamy krytykę taką umiarkowaną, a to, co opisuje Dawid wobec tego człowieka, wobec tych, którzy atakują go bez powodu. Ten, nawiasem mówiąc, w psalmie 69, myślę, że ma tam wiele myśli typowo mesjanistycznych. I tam pojawia się właśnie tak, że jest ktoś, kto jest wierny Bogu, jest ktoś, kto jest wierny i atakowany przez innych, i jest ten, i w związku z tym ci inni na wskutek tego, jak bez powodu, jak agresywnie odnoszą się do tego głównego podmiotu, który się wypowiada w tym psalmie, ich ma spotkać właśnie to najgorsze. W związku z tym jest to połączone oczywiście, że właśnie ci wrogowie to są ci, którzy porzucili ufność do Boga. Czyli motyw ufności jest cały czas tutaj przerabiany. Tak? I to jest jakby takie przejście, że tutaj po prostu ten sam język widać, że po prostu jest taki bardziej wyrazisty, bardziej no po prostu ostry. Ostry. Dobrze. Podsumujmy w takim razie, jak widzę te trzy warstwy, tak? Więc powiedziałbym tak, że pierwsza to jest coś takiego. Bóg pozostaje wierny Izraelowi i zachowuje go przy istnieniu jako lud, mimo jego postawy wrogości w stosunku do Boga. Zachowani przez Boga to ci, którzy okazują mu wiarę. I to jest jakby ta pierwsza linia. Drugą spróbowałbym określić może w ten sposób, że sprawiedliwość czy usprawiedliwienie przez zdanie się na łaskę Boga i zaufanie Mu osiągają poganie i pewna część Żydów, w przeciwieństwie do tych Żydów, którzy chcą polegać na spełnieniu uczynków prawa jako podstawie usprawiedliwienia. Tam była wyraźnie to rozróżnienie, tak? Że są ci, którzy chcą jakby przez uczynki, a Paweł mówi, tak się nie da. To w ogóle jest nie ten kierunek, nie ta filozofia. I zwróćcie uwagę, że to wszystko zmierza do tego trzeciego, najostrzejszego. Tutaj nie macie może takiego nasycenia barw, ale to jest taki brązowo-bordowy, ciemny, a to jest czerwony jak jasny gwint. Ale tutaj nie wiem, czy to widzicie. No, to jest, no.
Nie widzimy.
Ale w każdym razie chciałem zaznaczyć, że tutaj tak szarpie. No i tutaj na dole po prostu pisze potknięcie i zatwardziałość Izraela. Tak? Do tego cała ta, te dwa szeregi jakby spadają jako ciąg myśli Pawła. Żydzi, jak w przeszłości, tak i teraz, popadli w stan zatwardziałości, dlatego narażają się na sąd. No dobrze. Czyli, innymi słowy, Paweł mówi tak, argument Pawła. Izrael nie jest tak, że po prostu generalnie był świetny, jak być może Żydzi chcieliby uważać, tak? Ale od samego początku, od samego zarania ma fundamentalny problem z zaufaniem do Boga, pomimo tego, co od Boga otrzymywali. To jest taka, powiedziałbym, terapia prawdą. Tak? Terapia prawdą dla tego swojego środowiska, aby oni jakby od nowa w sobie poukładali właściwie pewne rzeczy. Aby nie nabudowali takich, powiedziałbym, może troszeczkę nacjonalistycznych nadziei i wyobrażeń o sobie jako Żydach i Izraelu, ignorując prawdę, która jest zawarta w samych słowach Starego Testamentu, którymi oni mieli jakby żyć. Tak? Nawet teksty prawa pokazują, jaki Izrael jest od samego początku. I Paweł, mówiąc do tego swojego środowiska, mówi tak, przyjrzyjcie się jeszcze raz, jak to z Izraelem było, jak to wyglądało od samego początku z jego zaufaniem do Boga, jak oni się zachowywali i co właściwie Bóg przede wszystkim karcił jako postawy naganne. Tak? I pokazuje właśnie na to brak zaufania. Brak zaufania i próby znalezienia innych sposobów do tego, aby się chronić albo sobie by wypracować bezpieczeństwo. Dlatego te postawy, które są już aktualne dla Pawła i dla tych jego rodaków, a które prezentują Żydzi, czyli jakby wierność Bogu poprzez spełnianie prawa, ale tak naprawdę gdzieś akcent się przesuwa na samo spełnianie prawa, a nie na zaufanie Bogu, Paweł mówi, oni idą nie tą drogą, wy, ufając Chrystusowi, idziecie właściwą drogą. Ok? Co ja zrobiłem, tak? Zrobiłem to, że pokazałem wam, że w ramach tego całego fragmentu od 9.29 do 10.10 na początku jego i na końcu znajdują się takie dwa szeregi. Tak? Dwa szeregi myśli, które skupiają się ostatecznie po przejściu przez pokazanie wierności Boga i zachowanie resztki, która ufa, poprzez pokazanie to, że usprawiedliwienie jednak jest osiągane, można w nie wejść poprzez zaufanie do Boga, a nie przez odrzucenie zaufania i próbę znalezienia jakiegoś innego, uczynkowego na przykład jakiegoś sposobu. Skupiają się te dwa szeregi jednak na krytyce i ostrzeżeniu przed sądem, jaki może dotknąć tych, którzy wytrwale trwają w takiej postawie. Tak to po prostu wygląda na ramach tego tekstu. Do krytyki jednak Izraela Paweł się tutaj jakby skłania przede wszystkim, tak?
To ma być 11-10, nie?
10-10... No tak, oczywiście, tak. No tam jest błąd, no widzicie. Ale, czy 11-10? Tak, 11-10. Cenna uwaga, będę musiał sobie to poprawić, oczywiście. Dzięki. No, w każdym razie, to w takim razie, co jest tutaj? No tutaj jest teraz coś takiego, że zrobimy kolejny kroczek. Kolejny kroczek. I znowu będziemy mieć dwa teksty obok siebie, tak? Znowu dwa teksty obok siebie. Nie dojdziemy oczywiście do centrum, ale teraz spróbujmy zobaczyć, czy te dwa fragmenty, czy one mają ze sobą jakiś związek tematyczny, dobrze? To może ja przeczytam tym razem. Czytam pierwszy. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga na rzecz Izraela ku zbawieniu. Świadczy bowiem o nich, że gorliwość dla Boga mają, ale nie we właściwym poznaniu. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. To był pierwszy fragment. Drugi. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada, ja przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść przez naród nierozumny, przyprowadzę was do gniewu. Izajasz zaś waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. I do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Czy jest jakiś związek? Jakieś idee, które po prostu mogłyby tutaj pomiędzy tymi dwoma fragmentami zafunkcjonować jako coś wspólnego. Co łączy to, co Paweł pisze tutaj, a to, co potem mówi tutaj? Jak określa Izraelitów w jednym i drugim miejscu? Czy czegoś im brakuje?
Nie zrozumieją.
Nie rozumieją, tak jest. Element poznania i nierozumienia. Tak, braku poznania, nierozumienia. Co jeszcze? Jak ich jeszcze określa w jednym i drugim miejscu?
Tutaj niepodporządkowanie, a tam nieposłuszne.
Tak jest, dokładnie. Czyli mamy dwie kluczowe jakby postawy i zachowania, tak? I charakterystyki. Ich bunt i brak zrozumienia. Gdybyśmy wrócili się do tego, co Paweł opowiadał nam na samym początku, między 1.18 a 32, to byśmy zobaczyli, że on widział taki porządek. Jeśli ktoś się sprzeciwia Bogu, to zapada się w ciemność. Tak? Tam czytaliśmy takie miejsca, że zniszczenieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I dalej, mienili się mądrymi, a stali się głupi. Jeżeli byście sięgnęli do drugiego rozdziału, to byście tam wspomnieli sobie, jak wielkie aspiracje życi mieli odnośnie w stosunku do pogan, że są ich nauczycielami, że cała reszta to dzieciaki, że oni są oświeceni itd., itd. A tak naprawdę Paweł im wypomina, że w ogóle nawet sami siebie nie potrafią nauczyć w oparciu o to, co mają i mogliby przeczytać i się nauczyć odnośnie swoich możliwości i to, kim są. Te dwie cechy to kluczowe tutaj związki pomiędzy tymi dwoma fragmentami. W obydwu miejscach Paweł pokazuje, jak jest z Żydami teraz, w tym momencie, kiedy to pisze, i jak było kiedyś. Innymi słowy, historia się powtórzyła się fatalnie. Ich niezrozumienie, które w tym pierwszym fragmencie można by jeszcze tak właśnie znowu tak lekko zrozumieć, no może czegoś nie zrozumieli, tak? Ale kiedy rozumiemy ten drugi fragment, to ich niezrozumienie nie jest funkcją tego, że brakowało im danych albo brakowało im zdolności poznawczych czy rozumowania. Nie. Zgodnie z tą logiką, którą Paweł przedstawia, bunt powoduje to, że człowiek się zachowuje jak nierozumny łobuz. Tak? I to jest zwrotnie komentarzem do tego, co Paweł mówi tutaj. O tych Żydach, którzy teraz chcą iść za innym usprawiedliwieniem, chcą ustanowić swoje, własne usiłując ustanowić, nie podporządkowując się Bogu. Problem polega na tym, że to słówko, które tutaj macie, bo nie znając, tak, nie znając dokładniej, ono ma wiele znaczeń. I rzeczywiście, jak człowiek nie zna szerszego kontekstu, można przyjąć, że po prostu ktoś jest ignorantem, no bo po prostu, bo mu brakuje danych, brakuje mu wiedzy. To słówko może też znaczyć, że ktoś brakuje mu wiedzy, bo brakuje mu tego poznania, bo nie ma tej właściwości, żeby coś zrozumieć. Czyli po prostu brakuje mu pewnej cechy, takiej po prostu bystrości. Ale też może być rozumiane, może znaczyć odrzucenie, sprzeciw, ignorowanie, lekceważenie. I dopóki człowiek nie ma tego szerszego kontekstu, to nie wie, jak ma przeczytać to, nie znając. Ale Paweł właśnie robi tak, że na początku daje coś w miarę umiarkowanego, ale w tym elemencie dopełniającym komentuje to na tyle, że człowiek już lepiej wie, co by miał, jakie znaczenie umieścić pod określonym słowem, które ma szerszy zakres znaczeniowy, tak? Czyli inaczej mówiąc, po prostu Paweł mówi, aktualna postawa Żydów, którzy chcą ustalać swoje własne usprawiedliwienie, jest świadectwem tego, że są zmutowani wobec tego, co Bóg do nich mówił i co jest w zasięgu ich poznania. I to jest problem. Dlatego mówi znowu pośrednio do swoich tych rodaków, którzy są w tej społeczności chrześcijańskiej. Idąc za wiarą, jesteście we właściwym miejscu. Tak? Wybraliście właściwą postawę i możecie się poczuć jakby mocniejsi w tym miejscu i w tej społeczności, w której jesteście. Dobrze. Nie będziemy komentować tutaj wszystkich drobiazgów słownikowych, bo to po prostu chodzi o to, żebyśmy to jakoś skończyli, a widać, że już powinniśmy. Pierwszy tekst jest właśnie z powtórzonego prawa 32 rozdział i ten cały 32 rozdział jest bardzo ważny dla tej argumentacji, którą Paweł tutaj rozwija w ramach całego tego bloku, który wam tutaj omawiam. Warto go sobie w całości przypomnieć, a właściwie nawet wszystkie rozdziały od 29 do 32 z powtórzonego prawa. I chciałem wam powiedzieć, bo tu mamy taki przykład, tak? Werset 20. Izajasz zaś waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. O kim tu jest mowa?
O poganach.
Skąd taki pomysł?
Stąd. Intuicja. Bo ja jestem. intuicję, bo jestem pogan.
No właśnie. I to jest właśnie cała sprawa, że po prostu kiedy nie sięgamy do źródeł, to wtedy wczytujemy, bo nie rozumiemy komunikatu i logiki argumentacji, którą Paweł właśnie cały czas toczy. Jeżeli sięgniemy do tego tekstu w Izajaszu, to to jest tekst przeciwko Izraelowi. I to jest cały problem. Przeciwko Judzie. I to jest właśnie argument też Pawła. To jest argument Pawła. Że Bóg kolejny raz, tak jak tutaj, udziela im swojego usprawiedliwienia, oferuje im, ale oni wolą swoje. Tam to jest tekst Izajasza, który jest, mówi o Judzie, o ich postawie. Nawet ten, dlaczego tak wrzucamy w ten 20 pogan? Bo tutaj o tym ludzie, który nie jest ludem, a którym Bóg pobudzi do zazdrości Izraela, tak? No tutaj wiemy, że chodzi w jakiś sposób o pogan, czyli jakby poganie nie stanowią razem żadnego ludu, tak? To rzeczywiście, to jest, więc wchodzimy jakby z tą perspektywą pogan. Ale Pawłowi tutaj już nie chodzi o pogan, bo Paweł cały czas chce pokazać, jaką drogę przychodzili przez historię właśnie Żydzi, Izrael, aby pokazać, że ci, którzy teraz zaufali Chrystusowi, są we właściwym miejscu, we właściwej postawie, w przeciwieństwie do tego, co się w Izraelowi przetrafiało przez całą historię. Tak? Ta choroba nawrotowa. Jak sobie znaleźć swoje? Jak przeczytacie cały ten rozdział, 65, to zobaczycie, że to jest wypowiedź przeciwko Judzie, przeciwko swoim rodakom. Faktem jest, że ten rozdział mówi i o sądzie, i o krytyce, ale też zapowiada Wybawiciela. Więc on tutaj przywołany przez Pawła, temu, kto kojarzy odpowiednio, to on będzie wiedział, że po prostu to jest mowa sądu, ale też z zapowiedzią właśnie Wybawiciela. Tego Wybawiciela, o którym mówił tutaj, tak? Usprawiedliwieniu właściwym, a nie usprawiedliwieniu według ichniejszego pomysłu. Także poprzez to, na co Paweł wskazuje i na treści, które tam są, również dochodzi do dialogu pomiędzy tymi dwoma fragmentami. No dobrze. Końcóweczka. Niektórzy tutaj mówią a, ale moim zdaniem to jest i, bo to jest właśnie nadal, jak tutaj mówi o Izraelu, tak i tutaj mówi do Izraela, tak? Tutaj nie ma opozycji. Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. To słowo oporne dosłownie znaczy mówiącego przeciw, czyli właściwie takiego po prostu aktywnie sprzeciwiającego się. Nie, nie, nie. No dobrze. No dobrze, no to w takim razie myślę, że Paweł w obu fragmentach podkreśla, że Izrael nie chciał poddać się Bogu. Raczej go porzucał niż szukał. Raczej pragnął chodzić swoimi drogami. I tak mu zostaje do dzisiaj. Ustanowić swoje własne. To jest to aktualne, co oni przeżywają. Już sam fakt, że właśnie Paweł odwołuje odbiorców do 32 rozdziału powtórzonego prawa, czyli tej takiej pieśni proroczej Mojżesza, która jest bardzo, bardzo krytyczna wobec Izraela, no to już jest samo w sobie bardzo negatywne. I to jest coś, co no sugeruje odbiorcom, którzy znają te konteksty, że mamy do czynienia tutaj de facto jednak z dość ostrą krytyką. Coś jeszcze. 32, 21. Gdyby ktoś przeczytał początek tego wersetu, to byście zobaczyli, że Paweł tutaj cytuje tylko jego drugą część. drugą część, a pierwszą sobie podejrzewam Żydzi, chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, po prostu mogli sobie spokojnie sami dopowiedzieć. Może ktoś przeczytać, jak brzmi 32:21a?
Nie do zazdrości pobudzili, nie Bogiem, rozjątrzyli mnie swymi czczymi bożkami.
Aha. Właśnie w tym jest rzecz, tak? Że po prostu Izrael, wtedy kiedy tutaj jest ta krytyka, to jest Izrael, który jest właśnie zaangażowany w różnego rodzaju kulty bałwochwalcze, tak? Czyli, no, historycznie rzecz biorąc, tak naprawdę Izrael, no, lepiej by było, gdyby był bardziej pokorny, tak? Tymczasem w czasach Jezusa, w czasach Pawła, idee takie, powiedziałbym, bardzo nacjonalistyczne rozwinęły się tak mocno, że po prostu są wręcz absurdalne z punktu widzenia chociażby historii Izraela i to po prostu jak bardzo nie brak im jakby pewnego umiaru, pewnej rozwagi w rozsądzeniu, w którym są miejscu, jak należy chodzić z Bogiem. I że pycha i brak zaufania, brak oparcia się przede wszystkim na nim, do tej pory jednak im się bardzo źle się kończyła. No dobrze, żebyśmy nie przedłużali, bo już bliziutko. W związku z tym można na te fragmenty popatrzeć jeszcze inaczej. Paweł składa świadectwo przeciwko Żydom, on, tak? On ocenia, jak to wygląda dzisiaj. I trzeba powiedzieć, że my wiemy, że Paweł był prorokiem, takie jest świadectwo dziejów apostolskich, tak? A potem korzysta ze świadectwa Mojżesza i Izajasza. Wiemy, że Izajasz był prorokiem, takim nieostatnim, Mojżesz również, tak? I ponownie to, co po pierwszym przeczytaniu, takim jakby liniowym, moglibyśmy uznać, że tu jest krytyka taka umiarkowana, to na pewno znowu przechodzi w krytykę bardzo, bardzo zdecydowaną na końcu. Gdybym miał to jakoś podsumować, całą tą warstwę, to bym powiedział tak, że to nie brak danych, ani brak zdolności poznania woli Boga powodują, że Żydzi wybierają własny sposób usprawiedliwienia, przeciwny Bogu, ale niechęć do polegania na Bogu, uparty sprzeciw i bunt. Tak? Czyli to, co się dzieje aktualnie, jest niestety tym, co z historii Izraela przytrafiało się wielokrotnie i przypuszczam, że po tej pierwszej warstwie Paweł delikatnie sugeruje, że jak poprzednio się to kończyło sądem, to i teraz to się musi w ten sposób zakończyć. Tak sugeruje przynajmniej psalm, tam rozdział 32. Tak w tym kierunku popychał jakby naszą myśl psalm 69. Izajasz de facto mówi to samo, tak? Zapowiada ostatecznie sąd. Także jest to ciekawe, bo przecież wiemy, że Izrael sąd spotkał i wiemy, że o tym sądzie oczywiście już Jezus sam zapowiadał wielokrotnie. Paweł wygląda na to, że podtrzymuje tą perspektywę. Czyli w tej warstwie poprzedniej mieliśmy pokazaną łaskę Boga wobec Izraela, jego wytrwałość wobec Izraela i te negatywne odpowiedzi. Negatywne kierunki. W tej parze widzimy dokładnie te same rzeczy. Znowu Bóg stara się, tak? Cały dzień wyciągają ręce swoje, tak? Tutaj jest pokazane, że byłem z wami, ale wyście mnie rozdrażnili waszymi bałwanami, więc ja nie opuszczę was, ale doprowadzę was do stanu, w którym będziecie zazdrościć, bo tych, których uważacie za ostatnich, oni sięgną czegoś i wy im tego będziecie, oni sięgną mnie w pewnym sensie, a wy im tego będziecie zazdrościć, tak? To jest ta część, nie? I to znowu pokazuje wytrwałość Boga wobec tego ludu, który no też trzeba powiedzieć dość wytrwale i konsekwentnie jest na nie, tak? Powiem wam, jeżeli Izrael miał być dla świata jakąś lekcją pomiędzy tym, jaki jest Bóg, no się nie pomiędzy tym, ale co do tego, jaki jest Bóg wobec człowieka, jaki jest człowiek wobec Boga, to naprawdę tutaj brzmi to bardzo krytycznie, bardzo źle, ale człowiek może nabrać wiele zachęty mimo wszystko, jeżeli oczywiście nie będzie chciał iść tą drogą Izraela, ale zwróćcie uwagę, te wszystkie fragmenty, mimo że są krytyczne, to one są jednak właśnie po to przywołane przez Pawła, aby swoich wzmocnić, a z drugiej strony, że jeżeli wejdą w polemikę ze swoim środowiskiem żydowskim, którzy nie uznali Chrystusa, to wobec tego środowiska przekazanie tego wszystkiego, co im Paweł mówi, może zadziałać jako ozdrowienie. Tak? Tak, tę samą technikę stosował Jezus. Mówienie w sposób bardzo ostry, ale prawdziwy. Po to, aby odzyskać kogoś. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga na rzecz Izraela, ku zbawieniu. Tak? To jest postawa Pawła. I to jest ciekawe, że po prostu Paweł jakby nie waha się dostać etykietki, że kala własne gniazdo. Sytuacja jest tego typu, że jego gniazdo w większości, jakby, a przynajmniej w ramach tej grupy, która po prostu wytycza główne kierunki, chce się wynosić nad innych i nie dostrzega z tego, jaki jest aktualny, rzeczywisty stan wewnętrzny ich serc. W stosunku do takich ludzi Paweł mówi prawdę opartą na słowie, po to, żeby ich przywołać, nawet jeżeli im się to będzie bardzo, bardzo nie podobać. Z drugiej strony ta prawda pozwala jednak uchwycić jakąś sensowną perspektywę przez tych, którzy poszli za Chrystusem. Tak? No dobrze, czyli to, co żeśmy dzisiaj zrobili, omówiliśmy sobie pierwszą warstwę taką z tymi dwoma szeregami, z krytyką w akcentach, drugą warstwę, gdzie widzieliśmy, że znowu krytyka bardzo ostra jest, brak poznania, brak poddania Bogu, dar Boga i sprzeciw ludu, czyli pewne rzeczy się w tej sposób pojawiają, ale inaczej. Widzimy, że Paweł odwołuje się znowu do autorytetów, argumentuje z Pisma, odwołuje się do Izajasza, do Mojżesza, do Dawida. To samo, co robił poprzednio w tym bloku właśnie paralelnym w całości od 1.18 do końca 5 rozdziału. Tam też była argumentacja z prawa, przez Dawida, przez proroków również troszeczkę mniej, ale również. W każdym razie te dwie rzeczy ze sobą są splecione, ale Paweł pokazuje, jednak Izrael, ten, który oglądamy, idzie raczej tą drogą negatywną, więc ci, którzy wybierają pozytywną, ufają Chrystusowi, są we właściwym miejscu. Na następny raz zajmiemy się tą cząstką. Jeżeli chcecie, to już jesteście bardzo naprowadzeni tą perspektywą czytania tych tekstów właśnie poprzez pomoc temu środowisku, to może trochę wywrócić to, jak czytaliście różne rzeczy, które tam są, ale nie bójcie się, najwyżej się wycofacie. To z mojej strony tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy to wam cokolwiek pomogło. No nie wiem, mówiąc krótko. No jeszcze ostatnia rzecz. Czy macie jakieś pytania? Nie. Dobra. To ja może tylko jedną rzecz powiem. Paweł pokazuje, że od samego początku Starego Testamentu nigdy Bogu o nic innego w stosunku do człowieka przede wszystkim nie chodziło, jak to, aby złożył w nim zaufanie i na nim oparł wszelkie swoje bezpieczeństwo. Istotne jest to, że gdyby się zapytało tamtych Żydów, tych, którzy nie przyjęli Chrystusa, czy oni ufają Bogu, oni by odpowiedzieli, a jakżeż nie. I właśnie to, że ufamy Bogu, tak, to udowadniamy to, że robimy to i tamto. A więc trzeba po prostu gdzieś umieć rozróżnić między tym, co się deklaruje, a tym, jak sprawy się mają rzeczywiście, bo być może jednak nawet system teologiczny może się okazać podpórką, która chybia celu tego tak naprawdę, na którym zależy Bogu. Tak? Bo oni sobie stworzyli pewien określony swój system i ten system okazał się po prostu nietrafiony. Tak? Czytajcie pismo, miejcie z tego pociechę, nie pomińcie zaufania, niech wam Bóg błogosławi.